Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi, szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i ludzi. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę odchodzić, błagam Cię.
Czas rekolekcji, drodzy, to też czas takiej refleksji nad swoim życiem. Dlatego zawsze spowiedź rekolekcyjna jest pod koniec, w sobotę. W naszym przypadku zapraszamy do sakramentu pokuty. Tak, czasem jest tak w naszym życiu, że mamy bardzo wielką potrzebę, żeby podejść wcześniej. Dlatego też jeszcze później po nauce jeden z kapłanów uda się do konfesjonału, ale myślę, że też warto zaczekać troszeczkę, żeby jeszcze przemyśleć swoje życie, poczekać, zastanowić się. I wtedy w sobotę na zakończenie rekolekcji przyjść z tym bagażem przemyśleń również. Drodzy, Fatima kojarzy się nam często i tak kiedyś, gdy pytałem wierzących, to kojarzyło się z tajemnicą. Tajemnica fatimska. Kiedyś tak bardzo mocno podkreślana, zauważana. Ciągle słyszałem też ja o tym, że jest ta tajemnica, że to jest zakryte, że tego się nie powie, że to jest ukryte, papież zastrzegł. I dlatego tak przez chwileczkę zatrzymajmy się nad słowem tajemnica. Co to jest? Coś zakrytego. Coś ukrytego. Coś powierzonego. Ale zauważmy, że tajemnica, wobec tajemnicy mogą być takie trzy postawy. Postawa pierwsza, że chcę tę tajemnicę zgłębić, dotrzeć, dowiedzieć się. Zobaczmy, jak człowiek chciałby, oczywiście w tym rozumieniu, chciałby wiedzieć, kiedy umrze, chciałby wiedzieć, co go czeka. Posuwa się nawet do diabelskich praktyk, chodzenia do wróżek, stawienia pasjansów i innych rzeczy. Żeby tylko się dowiedzieć. Tajemnica. taka bardzo negatywna postawa człowieka. Na siłę się dowiedzieć. I do końca. Druga postawa skrajna. To jest tajemnica. Więc nie da się tego zgłębić. Lepiej to zostawić i kompletnie się nie przejmować. I kiedy wczoraj podążaliśmy ulicami tej miejscowości, ilu było właśnie takich ludzi? Zostali w domach. Ich to nie interesuje tak naprawdę. Nie obchodzi. Zostali gdzieś na pewnym etapie swojego religijnego rozwoju. Zatrzymali się. Ale jest jeszcze trzecia postawa. Ta postawa, która jest prawdziwa i ta postawa, która wyraża i dojrzałość, i wielkość człowieka. Do pewnego etapu człowiek zgłębia. Do pewnego etapu zastanawia się, snuje refleksje. Ale w pewnym momencie mówi, dalej nie da się. Musi tutaj wiara zacząć kierować moim sercem. Muszę przyjąć, że to jest prawda. Bo nie da się tego do końca zgłębić. Tajemnicy do końca nie da się zgłębić. Ja mam świadomość, drodzy, że podczas jednego z rozważań apelowych kilka lat temu, ja o tym tu wspominałem, ale chciałbym do tego wrócić. Dlaczego? Dlatego, że dla niektórych może będzie powtórka, dla innych będzie nowością, ale chciałbym świadomie do tego wrócić. Oto, kiedy ja zrozumiałem właśnie tę tajemnicę, takie dwa wydarzenia w moim życiu. Pierwsze to Lourdes i Droga Krzyżowa. Kto był w Lourdes, pamiętacie, tam Droga Krzyżowa jest, te stacje przy drodze ku górze się pną. Postacie z brązu odlane 2 metry 20 centymetrów, one mówią. Jak idzie się tą Drogą Krzyżową, wystarczy patrzeć na te postacie. Tam wszystko mówi. I kiedyś z jakąś kolejną grupą, będąc tam, zatrzymałem się przy jednej stacji. Przez chwilę popatrzyłem i pustka. Zamknąłem oczy i tak się modlę. Panie Boże, daj mi światło, żebym powiedział coś. I dalej pustka. Jeszcze raz i znów cisza w sercu. I tak jakbym zapomniał, że jestem z kimś obok, że za mną stoi grupa 100 pielgrzymów. Sam do siebie, na głos. Nic nie wiem. Pustka. I gdy otworzyłem oczy, usłyszawszy swój głos, zobaczyłem, że stoję przy stacji 13. I to była jedyna prawda, jaką można tu wypowiedzieć. No co ja mogę powiedzieć przy 13 stacji? Ja. Tutaj cokolwiek może powiedzieć tylko mama, która trzymała w ramionach martwe dzieciątko. Tylko ona. Nikt inny. I to też tak naprawdę niewiele. Zobaczcie, jak człowiek się stara, w różnych książeczkach pisze, jak Matka Boża cierpi, jak to, jak tamto. Ja mówię, to wszystko plewy tak naprawdę wobec tego, co przeżywała Matka Boża. Tego się nie da. To jest tajemnica. Tutaj trzeba by zamilczeć. I takie drugie wydarzenie, które miałem po kilku latach, które jeszcze bardziej mocno pokazało mi tajemnicę, że to jest tajemnica. Szedłem na cmentarz albo z cmentarza, nie pamiętam. Zobaczyłem tak 50 metrów przed sobą, z bocznej ulicy wyszło dwoje ludzi. On wysoki mężczyzna. Obok niego, uwieszona, można powiedzieć, na jego ramieniu, na jego łokciu, staruszka, przygarbiona, starowinka. Tak powolutku sobie kroczyła, krok za krokiem. I gdy podeszliśmy blisko siebie, on, ja nie widziałem tego, nie zarejestrowałem, nie znałem tego człowieka. On powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tak jak każdy człowiek wierzący, widząc księdza. A ona? Cześć, Jurek. I ten głos. Kruszynka, to ty? Tak, poznałeś mnie. Starowinka, przygarbiona. Siwiutka staruszka, trzęsące się dłonie. Moja koleżanka z klas. Moja koleżanka z klas. I tak na nią patrzyłem i chyba przestałem nawet oddychać. Ona mówi do mnie. Widzisz, to przez to, co 2 lata temu, wiesz. Nie, nic nie wiem. Nie słyszałeś? Nie. 2 lata temu w nocy weszli, wybili szybę, wyłamali drzwi, byli w kominiarkach. I syna jej wyciągnęli z łóżka. Ją obezwładnili, związali, zakneblowali, unieruchomili. A jego katowali. I on powtarzał co chwilę pomyłka. I widziała, jak łamali ręce. Widziała. I rzucili, można powiedzieć, człowieka, który nie mógł się ruszać nawet. Na wpół umarłego u jej nóg. I poszli. On co chwilę tracił przytomność, odzyskiwał i mówił, mamuś, pić, proszę. A ja nie mogłam ruszyć ani ręką, ani nogą. I tylko patrzałam na zegar i na sekundy, które wydawały się całą wiecznością. I za 27 rano powiedział do mnie, mamuś, ja nic nie zrobiłem. Wierzysz mi? Nie mogłam nic powiedzieć. I tylko łzy popłynęły strumieniami. To była moja odpowiedź. Dziecko, ja ci wierzę. Ty jesteś przecież dobrym dzieciakiem. Dwadzieścia po siódmej przyszedł mąż z pracy, ale było już za późno. Rok później znaleziono młodego mężczyznę obok torów kolejowych z kartką przyczepioną u szyi i napisem Damian, chodziło tamtego. To pomyłka, ale teraz trafiony. Był podobny do kogoś. Był podobny. Jak powiedziała na koniec, wiesz, ja już nie płaczę. Ja już nie mam łez. Tylko codziennie z mężem przychodzimy. Staję nad grobem i zaczynam swoją modlitwę od słów. Synku, ja ci wierzę. Ty byłeś dobrym dzieckiem. Tajemnica. Drodzy, nie ma takiej możliwości, żeby człowiek powiedział, jak kocha. Nie ma takiej możliwości, żeby człowiek powiedział, jak cierpi. Nie ma takiej możliwości. Po prostu nie ma. Każdy mówi tak, jak potrafi to przekazać. A ty rozumiesz tak, jak potrafisz to zrozumieć. Ale to są całkowicie różne przeżycia. Bo każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek jest inny. Patrz, jak cudownie człowiek został przez Boga stworzony. Ile milionów ludzi. Ile ludzi przez ten świat przeszło. I każdy ma inne linie papilarne. I każdy ma inną tęczówkę w oku. I jeszcze ma różne. To jest niesamowite. Jak Pan Bóg człowieka pięknie stworzył, że powiedział, że powiedział człowiekowi o odmienności. Ale tak, człowiek tego nie rozumie i często chce wniknąć w życie drugiego, wejść z butami, zdeptać, sponiewierać. Tak to jest. Nie chce uszanować tajemnicy. Nie chce. I kiedy drodzy już zatrzymaliśmy się i posunęliśmy refleksję nad tajemnicą i kiedy uświadomiliśmy sobie właśnie to, że nie da się do końca zgłębić, to chciałbym zatrzymać się właśnie przy jednej z tajemnic, bo Fatima ma trzy tajemnice. Tajemnica pierwsza, może jedna z tajemnic, pierwsza, którą będziemy rozważali dzisiaj. To tajemnica, która została dzieciakom objawiona 13 lipca. I oto chciałbym, gdy za chwilę będę ten fragment czytał, to chciałbym się zatrzymać przy 13 lipca. Dzieci znowu ujrzały Maryję. Ale tak jak poprzednio, Matkę Bożą słyszały tylko Łucja i Hiacynta. Drodzy, bardzo ważne zdanie. Jest trójka dzieciaków i tylko dwie dziewczynki słyszą. Przecież Franciszek też miał dobry słuch. Też miał dobry słuch. Może właśnie Matka Boża chciała pokazać również nam tę tajemnicę. Tym dwóm dziewczynkom powiedziałam, a chłopcu nie. I nie dlatego, że to jest chłopiec, nie dlatego, że to jest gorszy. Nie, po prostu nie. Z nimi rozmawiam. One mnie słyszą. A chłopiec nie. I Franciszek z tego powodu nie pogniewał się na Matkę Bożą. Nie. Nie, to nie. Tak, mamo, chcesz? Niech się tak stanie. I oto ta tajemnica. Ujrzeliśmy morze ognia. Zanurzone w tym ogniu diabły i dusze wyglądały jak przezroczyste. Czarne lub rozżarzone węgle o ludzkim kształcie. Płynące pośród pożogi. Unoszone przez płomienie dobywające się z nich samych wraz z kłębami dymu i spadały ze wszystkich stron. Podobnie jak iskry podczas pożaru. Pozbawione bowiem były ciężaru i równowagi, a wszystko to działo się wśród krzyków bolesnych i rozpaczliwych jęków, które budziły trwogę i wprawiały w drżenie strachu. Wizja piekła. To widziały dzieci. Mam nadzieję, że dzienniczki są przemodlone. Tam też jest wizja piekła, którą miała Faustyna. I już inaczej to ukazała. Pewną kobietę, którą spotkałem, o której już kiedyś wspominałem, może do tego wrócę jeszcze, pewna kobieta, która też stanęła na krawędzi piekła. Też widziała piekło. Wróciła na ziemię. I też, jak wiemy, inaczej to ukazywała. Ale jedno jest wspólne. Na pewno. A brzmi to niesamowite męki. Niesamowite męki. 2. Nieodwracalność piekła. 3. Tam są ludzie. Tam są ludzie. To towarzyszy wszystkim opisom. I od tego się nie da, to od tej tajemnicy uciec. A jest to tajemnica, dlatego że jest niewyrażalna. Niewyrażalna słowami. Inaczej opisała Faustyna, inaczej dzieciaki, inaczej tak. Bo tego się nie da wypowiedzieć. Ja nie jestem nawet w stanie wam przekazać tego, co powiedziała ta kobieta, która ze mną rozmawiała. Nie potrafię. Nie umiem. Mogę powiedzieć tylko tyle. Tam jest strasznie. I dlatego to wezwanie, ta prośba niesamowita Matki Bożej o modlitwę, o ratowanie tych grzeszników. Bo to nie jest, drodzy, tak, że do piekła się idzie za to, że się morduje. Nie. To nie tak. Za to też. Ale nie trzeba zamordować, żeby tam trafić. I oto, drodzy, szatan i jego istnienie. On jest. Przed laty on się ukrywał. Chował. Paweł VI kiedyś na audiencji generalnej powiedział na temat szatana. Jak się tylko wypowiedział, to wszystkie te wspaniałe, mądre środki masowego przekazu zaczęły pisać. Papież, średniowiecze, zacofanie, XX wiek, co on wyprawia? No papież następnego też podczas następnej audiencji po placu świętego Piotra biegał sobie człowiek z ogonkiem i widełkami i kpiąc wołał, że papieża zabiera. Nie zareagował Paweł VI. Złożył piękną teologię na temat szatana, zła i piekła. On przestał się ukrywać. On wyszedł z ukrycia, on sobie mówi. Przed kilku laty włączyłem telewizor. Rzadko oglądam telewizję, ale drodzy, takiegoś Pan Bóg kieruje, że gdy coś ważnego chcę powiedzieć, to wtedy mnie prowadzi i kiedyś włączyłem telewizor, już był trwały wywiad z takim panem. Siedział sobie w eleganckim fotelu, obwieszony różnymi takimi emblematami, a z tyłu za nim mnóstwo znaków satanistycznych. Różne są te znaki satanistyczne. Można je odnaleźć, nie będę tu wszystkich opowiadał. I pani, ten wywiad był tłumaczony na polski język, pani mu zadaje pytanie. Proszę pana, czy pan jest wyznawcą szatana? Nie. Jestem sługą szatana, jestem kapłanem szatana. Proszę pani, to jest największe wtajemniczenie, największa bliskość do szatana. Proszę pana, pyta pani dalej, to pan nie boi się, że po tym wywiadzie ludzie się od pana odwrócą? Że przestaną kupować pańskie produkty? Nie, proszę pani. Uśmiechnął się ironicznie i mówi, bo dzisiaj człowiek przestał myśleć. I 2. Moje produkty są najlepsze. Bo mam przepis bezpośrednio od mistrza. Więc nie boję się. To było publiczne, więc spokojnie mogę powiedzieć, o kogo chodziło. Ja słyszałem niedawno, ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że już nie jest właścicielem, że ktoś inny kupił, ale chodzi o właściciela tych produktów proszku do prania Ariel i tych innych z tej firmy. Rzeczywiście, on ma najlepsze, tak mówią przynajmniej. Zgadzam się. Ale wiecie, tak bardzo w środku mnie poruszyło to następne zdanie. Że człowiek jest bezmyślny dzisiejszy. On powiedział tak, jesteś bezmyślny. Bo jeżeli wszyscy ludzie są bezmyślni według Niego, to my jesteśmy pozbawieni myślenia. No nie zgadzam się. Nie zgadzam się, że ja jestem bezmyślny i że Ty też nie używasz rozumu. Nie zgadzam się z tym. On nas poniżył. Wykpił. Sponiewierał. Ale tak później przyszła refleksja. Oto, drodzy, jest takie wydarzenie. Raz w roku się dzieje. W styczniu. Kiedy to ludzie wierzący wychodzą z kościoła, przed chwilą zrobili w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a za chwilę drugą ręką rzucają do puszek. I za serduszko grosik. Ja pomijam sprawy finansowe, bo mnie to nie obchodzi. Ale zawsze, nigdy nie widziałem, żeby ten organizator tej akcji nie był spacywką. Jego znakiem wywoławczym jest pacywka. Co to jest pacywka? Panie Jezu, przepraszam. To jest krzyż. Krzyż do góry nogami to zaprzeczenie Boga. Przeciwność Boga. Złamane ramiona pod tym kątem. To beznadziejność krzyża i miłości. Paranoja. Złamane. To nic nie daje. Głupota. I w kółeczku. A więc zamknięcie. I ograniczoność. A więc pacywka. Odwieczny znak szatana. Odwieczny. Jeśli ktoś mi mówi, że to jest znak pokoju, to pytam, kpi ze mnie, czy po prostu uważa, że jestem tak beznadziejnie bezmyślny? Dlaczego? Drodzy, powiem to, żebyśmy zrozumieli. Jeśli ktoś by ci powiedział, że swastyka jest znakiem miłości, uwierzyłbyś w to? Od dzisiaj swastyka będzie znakiem miłości. Nie ma sprawy. No nie. Nie, nie. To się kojarzy z jednym. Z jednym? I nikt nie powie. A pacywka jest odwiecznym znakiem szatańskim. Jeśli więc ktoś z tym znakiem chodzi, afiszuje się, rozdaje na lewo i prawo. Ja będę na taką scenę, jak on dawał naszemu, nie powiem komu, a ten to się cieszył z radością, gotowy ucałować. Nie. To nie jest ktoś, kto ma 14 lat i nie wie, co nosi. Nie wie, co nosi? Ale proszę bardzo, przykład. Tu niedaleko, kilkaset metrów stąd. Festiwale. Demoralizacji. Nazwę słowa po imieniu orgii. Diabelskich muzyk, zespołów szatańskich. I człowiek wrzucając ten grosz, część wrzuca właśnie na ten cel. Kiedyś ktoś przyszedł do mnie i mówi: przyksiędza, ale przecież tyle sprzętu kupionego, przyksiędza, tyle uratowanych dzieci. A ja zapytam: powiedz, i świadomie użyję tego słowa, potępiasz mamę, która pije alkohol w stanie błogosławionym? Potępiasz? a mamę, która karmi piersią i pije wódkę codziennie. Potępia? Powiedz mi, gdzie jest problem? Przecież ona dziecku mleko daje. A że z dodatkiem wódki? Widzisz problem? Nie widzisz. I masz rację, bo nie ma problemu. Oczywiście mówię o tych, którzy wrzucają. Nie ma problemu. Nie ma problemu, uratuje 10, zabije 2, 3. Nie ma problemu. Nie ma żadnego. Problem nie istnieje. Patrzcie, jak rzeczywiście szataństwo zniszczyło ludziom myślenie. Jak bardzo zniszczyło ludziom myślenie. Nie widzą. Nie widzą. Jeszcze tak mi się kojarzy takie bardzo proste wydarzenie. Idziesz i oto mama, która, jak powtarzam, wiesz, karmi piersią swoje dziecko, stoi pod sklepem i mówi: daj mi, proszę, daj na piwo, bo tak mnie suszy. Popatrzysz na nią: oj, biedna jesteś kobieta, masz. Bo jak nie dostaniesz się i napijesz, to pokarmu nie będziesz mieć, nie? To masz. No? To jest tak, jak ci, którzy wrzucają. Zobaczcie, jak daleko szatan owładnął człowiekiem. Jak daleko. Matka Boża, która tak bardzo mocno prosiła właśnie w Fatimie, prosiła o oddanie, o zawierzenie Rosji. Dlaczego? Bo tam było siedlisko zła. Tam była walka z Bogiem. Tam było to siedlisko. Prosiła. I gdy tak uprzedzę, to dokonało się. Wtedy szatan wyszedł z ukrycia i zaczął stosować inne metody działania. To jest tajemnica. Tajemnica, która została dana nam w Fatimie. Można powiedzieć, a można na chwilę się nad tym zastanowić, pomyśleć i popatrzeć na tych biednych ludzi. Może bliskich. Nie ma ich tu. Wybrali drogę do piekła. Trzeba się bardzo za nich modlić. Bardzo. O to Matka Boża prosi.